Dzień dobry, Dorota Sokołowska, Wielki Czwartek, więc dzisiaj pytanie, które zadajemy, to czy i jak wierzymy? Wersja lokalna zaczyna się już teraz, oto moi goście. Ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Szczęść Boże.
Doktor Bartosz Kuźnierz, filozof z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
I Sławomir Kłopotowski, radca prawny z Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.
Szczęść Boże i dzień dobry.
W poniedziałek wszyscy zastygliśmy przed telewizorami, oglądając to, co dzieje się we Francji, w katedrze Notre Dame. Potem pojawiło się wiele spekulacji, wiele pytań i niektórzy widzą w tym znak. A co widzicie, panowie, wy?
No ja widzę straszną tragedię, katastrofę. Spalony kościół. Nie chciałbym tutaj naprawdę próbować tworzyć tych cywilizacyjnych wręcz uogólnień. Nie tędy droga. Ja w każdym razie nie potrafię w ten sposób tego postrzegać. Nawet gdybym bardzo...
Słowa Jana Pawła II wypowiedzcie, patrząc na te wydarzenia z perspektywy wiary, widzę w tym pewne takie wezwanie dane przez Boga do tego, by się w tym wielkim tygodniu zatrzymać i zastanowić nad swoją wiarą.
Sławomir Kłopotowski.
Ja widzę w tym nadzieję, dlatego że oglądając relacje, widzę, ile młodych ludzi przychodzi pod ten kościół, jak się modlą i o co się modlą. Być może jest to znak dający nadzieję na odnowienie wiary w tym państwie wśród młodych ludzi.
No właśnie, wiary, ale jakiej? O tym rozmawiamy dzisiaj w naszym programie. Chodzimy do kościoła, ale nie modlimy się. Między innymi takie wnioski prezentuje amerykańska firma, która przeprowadziła badania w 108 państwach. My jesteśmy ich niechlubnym liderem. Otóż ta niezależna firma badawcza z USA zapytała ludzi między 40 rokiem życia i po nim.
I tak, i nie. Ja być może jestem nie do końca obiektywny, bo akurat jestem człowiekiem, który posługuje bardzo mocno w dziele nowej ewangelizacji. I tak szczerze, ja nie widzę w swojej posłudze czegoś takiego, co można nazwać kryzysem wiary, wręcz przeciwnie. Gdyby się dało, gdyby dzień miał więcej godzin, to miałbym co robić w tych dodatkowych godzinach. Więc mówiąc tak kolokwialnie, jako szkoła ewangelizacji, nie wyrabiamy się na zakrętach. Na takiej zasadzie, że bardzo dużo ludzi chce uczestniczyć w rekolekcjach, bardzo wielu ludzi chce uczyć się.
Pokoleniowa. Czyli różnica między osobami powyżej 40 roku życia. I w momencie, kiedy wchodzimy na taki poziom tych cotygodniowych praktyk religijnych, codziennych modlitw, no to tutaj we wszystkich kategoriach my praktycznie stajemy się liderem. Ten odstęp tam wynosi około 30%. Mnie się wydaje to procesem całkowicie naturalnym, to znaczy tak w wielu krajach to w ten sposób przebiegało. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby, no to się nazywa procesem sekularyzacji, prawda, ześwieczenia pewnego. W krajach wysoko rozwiniętych, my też już zaczynamy być krajem wysoko rozwiniętym, tak to po prostu wygląda. Natomiast są takie kraje, w których ta sekularyzacja idzie w parze z takim procesem, który jest nazywany prywatyzacją religii do pewnego stopnia, czyli właśnie z tym, co ksiądz Kamil powiedział, na poziomie takiego życia publicznego, wiara troszeczkę schodzi na drugi plan. Natomiast jeżeli chodzi o głębię tej wiary, o to, co ludzie rzeczywiście z nią robią, to wręcz ulega wzmocnieniu.
Ja mogę powiedzieć, jak to jest w moim przypadku. Przeszedłem bardzo długą drogę od takiego niedzielnego katolika, który rzeczywiście wierzył, bo jego rodzice wierzyli, do takiej osoby, która ma tę relację taką żywą z Bogiem, codzienną. Staram się zaczynać dzień od lektury Pisma Świętego. Powierzam dany dzień to, co się stanie dla Pana Boga. I to życie moje jakby zmienia się. Jest coś w tym, że rzeczywiście można odnieść, że ta nasza wiara jest taka pusta, ale to moim zdaniem wynika to z tego, że wiele osób nie wie, czym na przykład jest Eucharystia. Co dzieje się na Eucharystii, że każdy moment jest ważny, wtedy na pewno by ta wiara była żywsza.
Ale inaczej by to przeżywali. Zwrócić uwagę, że my nawet nie mówimy, że idziemy na Eucharystię, my idziemy do kościoła i właściwie utożsamiamy naszą wiarę z kościołem, często z tym, co się dzieje jakby poza tym, co jest Słowem Bożym w kościele.
Dlatego, że nie mamy wiedzy na temat, czym jest Eucharystia.
Czy to my w takim razie popełniamy jakiś błąd edukacyjny w szkoleniu młodych ludzi, pokazywaniu im rozumienia wiary w szkołach?
Przede wszystkim jesteśmy na takim etapie rozwoju kościoła w Polsce, że wychodzimy z takiej typowej pobożności ludowej, która szczególnie w latach PRL-u była dominującym stylem wyznawania wiary, właśnie w taką wiarę, która staje się relacją osobową. Jesteśmy na takim bym powiedział, bardzo przełomowym momencie tej transformacji. On już trwa na pewno od kilku lat. Dlatego między innymi teraz taką dużą popularnością cieszą się między innymi kursy, rekolekcje prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, bo właśnie my na kanwie tej pobożności ludowej wprowadzamy ludzi w osobiste doświadczenie Boga, które później bardzo konkretnie przekłada się na życie, także życie społeczne. I wtedy, kiedy człowiek ma to osobiste doświadczenie Boga, Bóg jest rzeczywiście Bogiem, który w moim życiu się objawił, objawia, no to wtedy taki człowiek ma siłę do tego, żeby świadczyć także w społeczeństwie, w pracy, poza murami kościoła i ma też tą większą świadomość, że nie idzie tylko do kościółka, ale po to do tego kościoła, by spotkać się z Bogiem w darze Eucharystii.
Panie doktorze, czy to jest tak, że w tej chwili wiara będzie przeżywała swój zupełnie inny rozwój, to znaczy z takiej masowej wejdziemy w taką indywidualną, ludzi dojrzałych i świadomych?
No daj Boże, to znaczy...
I czy to dobrze, czy źle, że przestaniemy masowo chodzić do kościoła?
No, z mojego punktu widzenia to dobrze, tylko to też nie jest proces, który się wydarzy automatycznie widzę pewne zagrożenie, ponieważ mnie się wydaje, że wiele problemów kościoła wynika jednak z tego, no nie unikniemy tego, no z jakiegoś mocnego skojarzenia kościoła ze sferą polityki. Dla młodych ludzi to jest raczej coś, czego oni starają się unikać. Wydaje mi się, że ten proces będzie następować, tylko być może trzeba pewne sfery życia odpuścić, powiedzieć sobie, że no nie będzie Kościół w Polsce wyglądał tak jak do tej pory, nie będzie miał tak silnej instytucjonalnej pozycji w życiu publicznym, ale za to, no właśnie, zamienimy ilość na jakość.
Wracamy do naszej rozmowy. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że Kościół być może będzie się zmieniał. I teraz pytanie do księdza Kamila. Czy Kościół może stać się taką nową jakością? W sensie, że nie będzie to masowe zgromadzenie ludzi, którzy chodzą do Kościoła, tylko będzie to Kościół ludzi, którzy chcą wyznawać wspólnie wiarę w jednego Boga, cieszyć się swoją obecnością w tym Kościele.
Tutaj na pewno trzeba by się było odnieść do poszczególnych regionów Polski, bo też jeżdżąc po Polsce z różnego rodzaju rekolekcjami, zauważam, jak bardziej na Białostoczyźnie, no to widać mimo wszystko liczny udział wiernych w Kościele, a ponadto jest coraz większe zaangażowanie osób świeckich w sprawy Kościoła. Coraz więcej osób i młodszych, i starszych angażuje się w życie Kościoła i to nie jest już tylko przedmiot duszpasterstwa Kościoła, ale osoby świeckie stają się podmiotem duszpasterstwa, czego przykładem są chociażby liczne rekolekcje współprowadzone przez osoby świeckie, że wyjeżdżam na rekolekcje i głoszę oczywiście Słowo Boże jako kapłan, sprawuję sakramenty, ale mam ekipę osób świeckich, która mi w tym dopomaga swoim świadectwem, bo no między innymi z tego powodu, że kiedyś będąc jeszcze kapelanem w Metanoi często słyszałem od swoich podopiecznych, to byli uzależnieni ludzie, młodzi ludzie. Kiedy mówiłem im o Panu Bogu, to wiadomo, ta ich bezpośredniość często mnie powalała i często padał taki komunikat, no ksiądz o tym mówi w taki sposób, bo księdzu za to płacą, nie? No i wtedy zastanawiałem się, co ja mogę zrobić, żeby ich jednak przekonać, że to nie dlatego, że ja z tego żyję, to ja muszę tak mówić. Więc bardzo często angażowałem też osoby świeckie. Mówiłem ze swojej strony, ale do tego wszystkiego dołączały osoby świeckie, które potwierdzały, że rzeczywiście tak jest. My tym żyjemy, to się sprawdza, to się potwierdza i dlatego warto wierzyć. I taka współpraca, wydaje mi się, też osób duchownych ze świeckimi. Oczywiście nie zamieniamy tutaj ról, bo to nie chodzi o to, żeby osoby świeckie głosiły homilię albo żeby osoby świeckie sprawowały sakramenty. Od tego są księża. Ale takie mądre współpracowanie osób świeckich i duchownych wydaje fantastyczne owoce.
Takie pokazywanie, że Bóg dotyka człowieka i to robi w żywy sposób. Takie, że słowo też jest żywym słowem. No dobrze, ale z jednej strony mamy właśnie grono ludzi, którzy świadomie i głęboko wchodzą w wiarę, a z drugiej strony mamy bardzo wiele ludzi, którzy chodzi do kościoła tylko dlatego, że jest niedziela i jest taki obyczaj. W dodatku pojawiły się nowe badania, nie wiem, czy panowie widzieliście je, bo to są dane z ostatnich dni, że prawie 50% Polaków jest przeciwko religii w szkołach.
Bardzo mi się spodobało to, co panowie powiedzieli na początku. Tak jak mówię, no, według mnie spaliła się katedra. Katastrofa, przypadek, wielka tragedia. Panowie powiedzieli, że to znak, ale znak czego? Żeby pogłębić własną wiarę, żeby zastanowić się nad tym, co to dla mnie znaczy. I to jest moim zdaniem ten kierunek. Znaczy, o wiele gorzej byłoby, gdybyśmy w tym widzieli polityczną zapowiedź wojny cywilizacji zbliżającej się. To jest moim zdaniem ślepa uliczka. To jest właśnie to, co autentycznie tych młodych ludzi zniechęca. no, bardzo ciekawe z tymi lekcjami religii. No ale wydaje mi się, że to się wpisuje w ten proces właśnie takiej prywatyzacji tej sfery.
I ja pamiętam sama lekcje religii, które miałam przy łomżyńskiej katedrze i pamiętam, że rzeczywiście jakoś człowiek tak świadomie i w dorosły sposób, mimo że był jeszcze dzieckiem, wchodził w takie poznawanie Boga, że to było zupełnie inne.
Znaczy tutaj te badania pewnie też między innymi dlatego miały takie wyniki, bo wielu ludzi ma doświadczenie religii ze swojego dzieciństwa, kiedy właśnie przychodziły te osoby do kościoła i mają pozytywny jakby obraz tej katechezy, natomiast no dzisiaj, kiedy słuchają swoich dzieci, to mają ten obraz negatywny. No i teraz to jest też bardzo istotny
czynnik. Bo to kolejny
czynnik.
Przedmiot do zaliczenia,
tak,
w szkole.
Ale mówię, tutaj trzeba też bardzo ostrożnie na to wszystko patrzeć, ponieważ znam bardzo wielu katechetów, którzy w szkołach publicznych są uważani przez swoich uczniów za najlepszych nauczycieli z całego grona pedagogicznego. Czyli właśnie tutaj dużo zależy od formy przekazu. Jakby nie jest problemem, czy ta katecheza będzie przy kościele, czy w szkole, tylko bardzo dużo zależy od pewnego klimatu, czy atmosfery, która zostanie stworzona na tych lekcjach religii przez konkretnego katechetę. Moje zdanie jest takie, że trzeba mieć powołanie do bycia katechetą.
No bo to nie jest chyba głos przeciwko lekcjom religii, jak rozumiem, tylko w szkole lekcjom religii.
Powinien to przestać być przedmiot, który jest na świadectwie.
Ja należę do tego pokolenia, które miało katechezę przy kościele i bardzo sobie chwaliłem te lekcje religii. Toczyliśmy z siostrą najpierw, a później z kapłanem takie dysputy na temat wiary, na tyle, na ile mogliśmy. Natomiast myślę, że na obecnym etapie naszej wiary, wyprowadzenie lekcji religii ze szkół spowoduje dalsze odejście od wiary.
Ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, dr Bartosz Kuźnierz, filozof z Uniwersytetu w Białymstoku i Sławomir Kłopotowski, radca prawny z Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Stany Zjednoczone to jest zbiorowisko ludzi, którzy jeśli wierzą, to afiszują się ze swoją wiarą. Łańcuszki, głośne modlenie się, błogosławieństwo nawet na dzień dobry, prawda? Są takie rzeczy. Dlaczego my jesteśmy tacy skryci, jeśli chodzi o głoszenie dobrej nowiny?
Ja mogę mówić w tym przypadku o sobie. Staram się codziennie błogosławić synów przed wyjściem do pracy, albo jak oni wychodzą do szkoły. Staram się rozmawiać z nimi o Bogu, dawać przykład. Być może jest też tak, że młodzież odchodzi od wiary, dlatego że nie ma przykładu w domu. Jeżeli ja będę mówił co innego, a robił co innego, synowie patrząc na mnie pomyślą sobie, że no tak, on się modli, on chodzi do kościoła, a jak się zachowuje w domu. Także uważam do wyznawania świadomej wiary.
Rzeczywiście tym pierwszym miejscem, gdzie został poruszony bardzo ważny temat. Jeżeli dziecko słyszy, masz przyjąć sakrament bierzmowania, a rodzic nie potrafi tego uargumentować przykładem swojego życia, no to w takim dziecku, który jest w okresie adolescencji, rodzi się taki bunt. Po co, na co, dlaczego? Skoro, prawda, mój, za przeproszeniem, stary przyjął ten sakrament, a żyje tak, jak żyje, no to po co mi to wszystko, nie? Więc jakby bardzo też dużą rolą Kościoła w Polsce na ten okres jest ewangelizacja ludzi dorosłych. To, co często też niektórzy znawcy duszpasterstwa mówią, że odwróciliśmy pewne proporcje, bo tak, Pan Jezus ewangelizował dorosłych, a błogosławił dzieci. Natomiast my bardzo często ewangelizujemy dzieci, a błogosławimy dorosłych.
Tak, tak.
Więc tutaj rzeczywiście to nie oznacza, że dzieci nie powinny być poddawane ewangelizacji. Też, ale ta ewangelizacja przyniesie duże owoce, jeżeli to dziecko będzie miało w domu świadków wiary.
Ja też jeszcze jestem tym pokoleniem, które miało religię przy kościele. Później zresztą w Stanach Zjednoczonych 3 lata też mieszkałem i do katolickiej szkoły chodziłem, więc tak jakby z pierwszej ręki też tamto życie znam. Ale to, co zawsze mnie uderzało po powrocie do Polski, to jak infantylna jest nasza religijność, naprawdę. Kolegom, znajomym, kiedy o tym opowiadałem, to zawsze to porównywałem do sportu. To znaczy w Polsce jest tak, że mamy wspaniałych zawodników na ogół do poziomu kadeta, juniora, jeszcze młodzicy są świetni, a później następuje jakaś taka blokada w przejściu na ten poziom seniora. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze, ale wydaje mi się, że trochę jest tak samo z tą naszą religijnością. To znaczy potrzebne jest powołanie w powołaniu, żeby nie zrazić ludzi do tej wiary i żeby mówić do nich jednak poważnym językiem, a moje doświadczenia z lekcjami religii moich dzieci nie są najlepsze. No, one są rzeczywiście kolorowanki. Jest to infantylne po prostu.
Czy i jak wierzymy i jak podnieść naszą wiarę, to jest ważny temat nie tylko w Wielki Czwartek, ale przez cały czas, kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy katolikami albo wierzącymi ludźmi. Za moment wracamy do rozmowy. Czy i jak wierzymy, wersja lokalna dzisiaj z naszymi gośćmi, ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, dr Bartosz Kuźnierz, filozof z Uniwersytetu w Białymstoku, Sławomir Kłopotowski, radca prawny i członek wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Powiedzieliśmy trochę o infantylizacji wiary. Znalazłam taką informację, że są 4 motywy religijne według jednego z księży ustalone. Pierwsze to interwencyjne, gdy coś się złego dzieje, no wiadomo, jak trwoga to do Boga. Po drugie, wierność tradycji i przynależność do tej samej wspólnoty. Mama chodziła, to ja chodzę. Zachwyt nad Panem Bogiem to jest właściwie ostatnia i chyba najbardziej elitarna forma kontaktu z Panem Bogiem. Chyba trudno będzie zmienić naszą obyczajowość.
Wiara nie jest łatwa. Wymagania, które stawia nam religijność, nie tylko chrześcijańska zresztą, one są wygórowane. One wymaga wielu wyrzeczeń. No i wydaje mi się, że zmierzamy w dobrą stronę, to znaczy do takiego realnego oczyszczenia tego, co jest sferą religijną. Rzeczywiście, tak myślałem też o pani uwadze wcześniejszej, jak to się dzieje, że w Stanach Zjednoczonych udało się to zachować, rzeczywiście te modlitwy przed posiłkami, to co pan Sławek powiedział, jakieś takie błogosławieństwo, kiedy dzieci wychodzą z domu, to rzeczywiście jest.
Ksiądz Kamil Dąbrowski.
No wiara jest przede wszystkim pozytywną odpowiedzią na Boga, który się objawia i ta odpowiedź, tak jak powiedziałem, jeżeli jest pozytywna, to wtedy możemy mówić o wierze, ale człowiek w swojej wolności może też Boga odrzucić i my musimy mieć tego świadomość,
no
że
właśnie,
nawet
tak się
osoba,
często dzieje.
Tak, nawet osoba ochrzczona, wychowywana w tradycji katolickiej, na pewnym etapie może powiedzieć Bogu nie.
I co wtedy robić?
Po pierwsze zaakceptować ten wybór na takiej zasadzie, że ja muszę zaakceptować, że ten człowiek nie chce wierzyć w Boga. I teraz jeżeli nie chce wierzyć w Boga, to odwołując się do swojego doświadczenia, najprawdopodobniej nie chce wierzyć w tego Boga, bo być może z różnych powodów nie poznał prawdziwego Boga. Bo gdyby poznał tego prawdziwego Boga, to nie byłoby opcji, żeby w Niego nie uwierzyć.
A ksiądz ma dużo takich przypadków, kiedy przychodzą ludzie, którzy właśnie już są na skraju, na takiej desperacyjnej rozpaczy, że właściwie to życie jest puste i bez sensu.
Dużo jest takich przypadków. W ogóle to jest często taki motyw, który wydaje mi się z punktu widzenia wiary Pan Bóg wykorzystuje, kiedy człowiek jest na jakimś takim życiowym dnie, wyciąga do niego rękę i tego człowieka na nowo do siebie przyciąga, bo ten człowiek de facto nie ma już nic do stracenia. Często lokował swoje pragnienie szczęścia w różnych produktach, które ostatecznie nie dały mu tego zaspokojenia. I taką ostatnią deską ratunku zostaje Pan Bóg. Tak, takich ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo wielu w mojej posłudze duszpasterskiej. Jak mówię, jako kapłan mam czasami troszeczkę związane usta, bo wiele tych pojednań z Bogiem dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Ciężko jest o niektórych rzeczach mówić, ponieważ wtedy bym zdradzał tajemnicę spowiedzi. Ale tyle, ile mogę powiedzieć, to, że owszem, jest takich ludzi naprawdę bardzo wielu.
Co daje żywa wiara?
Spokój wewnętrzny, poczucie bezpieczeństwa, przekonanie o tym, że niezależnie od tego, co się będzie działo w moim życiu, to Bóg zawsze będzie przy mnie. Ja taki spokój od pewnego czasu mam. Oczywiście o wiarę trzeba walczyć, bo jak rozpali się ognisko, no z czasem wygasa. Tak jak podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, tak trzeba również walczyć o wiarę, czyli korzystać z kursów, korzystać z Eucharystii, czytać Pismo Święte, być po prostu aktywnym katolikiem. I wtedy ma się to poczucie takiego bezpieczeństwa, spokoju, że niezależnie od tego, co się w życiu wydarzy, zawsze będzie dobrze.
No właśnie, przeczytałam takie ładne zdanie, że głoszenie kerygmatu to jest pokazywanie własnym szczęściem, że przekaz Ewangelii jest radosny i dobry. Tylko jak to zrobić, kiedy jesteśmy skąpani? Jest dyrektorem Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Wydaje mi się przede wszystkim, że my jako młodzi księża nie jesteśmy spaczeni starym systemem. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę. I dlatego wchodzimy, wydaje mi się, tak bardzo bezkompromisowo w ten świat. I dla nas nie zależy na tym, żeby zdobywać ludzi po to, by mieć jakieś wpływy, tylko w sercach młodych kapłanów, moich kolegów, jest głównie takie pragnienie, żeby dzielić się doświadczeniem Chrystusa, którego spotkaliśmy. Bo patrząc po ludzku na moje życie, to ja poświęciłem najlepsze lata swojego życia na bycie w seminarium, czyli w oczach świata straciłem ten czas. Więc musiało być coś w tym moim życiu, takiego, co sprawiło, że ja chciałem ten czas stracić. Dlatego moim jedynym pragnieniem i moim jedynym celem jest to, żeby ludzie poznali Chrystusa.
A dużo jest takich kapłanów?
Wydaje mi się, że stosunkowo dużo, czego potwierdzeniem są chociażby ostatnie dni młodzieży, które były w naszej archidiecezji, w sobotę przed Niedzielą Palmową. Na tych dniach też przez cały czas był z nami nasz arcybiskup Tadeusz Wojda i było no, na pewno około 30 młodych kapłanów. Tych młodych ludzi było też, no nie wiem, tak strzelam, 700 osób. Więc no, tych młodych księży było bardzo wielu i zresztą sam ksiądz arcybiskup zaznaczył, że to jest właśnie no, ten taki świeży powiew Ducha Świętego, że ci młodzi kapłani rzeczywiście mają te sposoby, aby tych młodych też wprowadzać w doświadczenie Boga. Więc jest naprawdę wielu fantastycznych młodych kapłanów, szczególnie tutaj na Białostoczyźnie. Naprawdę słyniemy z tego. Ja już mogę tak to powiedzieć, bo kiedy się wyjeżdża też w Polskę z rekolekcjami, to wielu patrzy z podziwem na naszą archidiecezję i mówi, gdybyśmy mieli to, co wy macie w 10%, to bylibyśmy szczęśliwi. Naprawdę wiele dobra się dzieje w Białymstoku.
A z czego to wynika?
Na pewno wynika to między innymi też z formacji seminaryjnej. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele zawdzięczam swojemu ojcu duchownemu, który jest obecnie proboszczem w Dojlidach, księdzu Zbigniewowi Snarskiemu, który nas, młodych kleryków, zapalał właśnie do takich akcji ewangelizacyjnych, ale też cały czas podkreślał, że mamy być też głęboko osadzeni w Chrystusie. I według mnie, no właśnie ten jego autorytet, ta jego pasja, jego bezkompromisowość też no mnie jako młodego kleryka zapalała do tego, że ja też tak chcę, że o to w kapłaństwie chodzi.
Prowadzi zresztą grupę Kairos, zrzeszającą ludzi, którzy chcą być blisko Pana Boga.
Więc dużo zależy od formatorów.
To jeszcze zapytajmy praktyka, jeżeli ktoś chce pogłębić swoją wiarę, to jak jej szukać? Gdzie szukać takich właśnie kapłanów, którzy pomogą i wspólnot, które istnieją?
My z żoną jesteśmy we wspólnocie przyjaciół oblubieńca. Chętnych serdecznie zapraszamy. Jest domowy kościół, który zrzesza małżeństwa. Są organizowane rekolekcje. Jest wspólnota Ezechiasz, jest wspólnota księdza...
Dom Jednego Serca.
O właśnie, Dom Jednego Serca. Przymierze z Maryją. Tych wspólnot jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ktoś chce, niezależnie od wieku, znajdzie Boga zawsze.
W internecie też jest bardzo dużo stron, które są temu poświęcone. Sychar, pytanie na koniec. Czy jest szansa na to, że przestaniemy mówić o sobie wierzący, niepraktykujący?
Z tych wszystkich statystyk, które sobie tutaj podaliśmy, wynika, że właśnie w tym kierunku zmierzamy.
Moim zdaniem, jeżeli ktoś o sobie mówi, że jest wierzący, a nie praktykujący, to jest po prostu niewierzący, bo święty Paweł powiedział, że wiara bez uczynków jest martwa. Przepraszam za takie porównanie, ale jeżeli ktoś o sobie mówi, jestem kibicem, a nie chodzi na mecze, nie ogląda, to jaki z niego kibic?
Ja do końca nie wiem, co się wydarzy. Ja po prostu mam tylko jedno pragnienie, aby mówić o Jezusie. I wiem, że jak się mówi o Jezusie, to się najlepiej na tym wychodzi.
Dzisiaj jest księdza święto, więc wszystkiego dobrego. Życzymy, aby wszystkie te posługi, które przed księdzem jeszcze by się spełniały. Moi goście, ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, dr Bartosz Kuźniarz, filozof i socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku, Sławomir Kłopotowski, prawnik, wspólnota przyjaciół oblubieńca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Kłania się Dorota Sokołowska.